sieci łączącej Wołomin z węzłem drogowym Wołomin na trasie S8. Paragraf drugi. Przekazanie uchwały Marszałkowi Województwa Mazowieckiego oraz Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Mazowieckiego powierza się staroście wołomińskiemu. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Węzeł drogowy. Uzasadnienie. Węzeł drogowy Wołomin położony w nowym śladzie drogi S8 oraz w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 665 w założeniach pełnić będzie bardzo istotną rolę dla mieszkańców powiatu wołomińskiego, łącząc wschodnią część powiatu z drogą szybkiego ruchu, ułatwi komunikację ze stolicą i usprawni ruch lokalny. W perspektywie jego budowa wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo ruchu drogowego na zatłoczonym szlaku drogi wojewódzkiej 664 poprzez skierowanie strumieni pojazdów na odcinki drogowe posiadające odpowiednie rezerwy przepustowości, projektowane i wybudowane według obowiązujących obecnie norm, co zapewni szybszy i jednocześnie bezpieczniejszy dojazd do miejsca pracy. Zatrzymany na wiele lat rozwój infrastruktury komunikacyjnej po praskiej stronie Warszawy skutkuje wyczerpaniem możliwości korzystania z dróg w sposób godny obywatela przynoszącego swoją codzienną pracą pożytek Polsce. Brak nowych rozwiązań drogowych uniemożliwia rozwój powiatu wołomińskiego tam, gdzie nie sposób dojechać, nie sposób inwestować. Powiat traci możliwość przyciągania przedsiębiorców i tworzenia przyjaznych warunków dla tworzenia nowych miejsc pracy. Biorąc powyższe pod uwagę, Rada Powiatu Wołomińskiego apeluje do samorządu województwa mazowieckiego o ujęcie nowego przebiegu drogi wojewódzkiej 665 w planach inwestycyjnych Mazowsza oraz podjęcie decyzji przekazania powiatowi wołomińskiemu zadania przygotowania projektu nowego przebiegu drogi wojewódzkiej 665 łączącej Wołomin z węzłem drogowym Wołomin na trasie S8. Dziękuję.
Dziękuję panu przewodniczącemu. Proszę pana starostę teraz o zabranie głosu.
Ja chciałem jeszcze do przeczytanej przed chwilą uchwały drobne autopoprawki polegające na poprawnej formie gramatycznej wyrazu wołomińskiego, zarówno w treści uchwały zamiast wołomińskiego wołomińskiemu, aby tutaj było poprawnie, i w uzasadnieniu podobny błąd się wkradł, także to tą literówkę jako autopoprawkę zgłaszam. Dziękuję.
Dziękuję. Poproszę pan Rafał Pazio.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, chciałem w uzasadnieniu do jednego i drugiego, do jednej i drugiej uchwały zgłosić poprawkę dotyczącą akapitu drugiego, gdzie pojawia się archaiczna forma w sposób godny obywatela przynoszącego swoją codzienną pracą pożytek Polsce, na przykład na formę korzystania z dróg w sposób skuteczny i komfortowy. Coś takiego ewentualnie. Dziękuję.
Dziękuję. Proszę bardzo. Kto chciałby z państwa zabrać głos? Pan Maciej Urmanowski. Proszę bardzo.
Panie przewodniczący, panie starosto, ta uchwała, te dwie uchwały zmieniają, wydaje mi się, pewne podejście powiatu, gdybyśmy przyjęli je, do tego zadania inwestycyjnego. Ponieważ przez ostatnie lata tak było, że województwo mazowieckie i oczywiście jego zarząd nie było zainteresowane budową tej drogi, co gdyby się to zmieniło dzisiaj i byliby zainteresowani, mówię budową, nie projektowaniem, bo oczywiście projektowanie za cudze pieniądze jest możliwe i kończy się często tak jak ten łącznik na 664 tutaj w Wołominie. Czyli niczym, można powiedzieć. Gdyby w tym kierunku byśmy poszli, to ja stawiam tezę, że ani tego węzła nie będzie, ani drogi wojewódzkiej. Oczywiście jestem całym sercem za tym, żeby się to wszystko powiodło, ale realistycznie rzecz biorąc w budżecie województwa, o ile chyba wszyscy wiemy, tam nie ma pieniędzy nawet na stare realizacje, nie mówiąc o tej nowej, o budowie właśnie tejże drogi wojewódzkiej w nowym przebiegu. Mimo że to może nie jest jakaś znacząca kwota, ale pewnie kilkadziesiąt milionów, ze 20 milionów to może kosztować. Na pewno nie jest to milion złotych. Takich pieniędzy podejrzewam, że nie ma i trudno będzie przekonać, podkreślam, w szybkim tempie, bo w ogóle pewnie tak, ale w szybkim tempie, a to jest w przypadku S8 absolutnie niezbędne, żeby to się pojawiło zarówno w WPI, w planach i takie pieniądze zostały zarezerwowane. Nie za ileś lat, tylko teraz. Warunki, jakie stawiała Generalna Dyrekcja jeszcze kilka lat temu, może teraz to się zmieniło, były takie, że ta droga ma powstać. Pracownicy, czyli jakby od podszewki poznając ten problem, mówili mi w ten sposób, że jeżeli będzie ZRID, to oczywiście oni przystąpią do projektowania tegoż węzła. Ponieważ te prace zostały na jakiś czas zawieszone, mówię tutaj po stronie powiatu, no to nic się nie mogło dziać. Podsumowując, jeżeli uznamy, że tą drogę ma budować województwo albo ma być w niego bardzo mocno zaangażowane, nawet poprzez zlecenie nam projektu, to po prostu się nie uda. I tu przypomnę słowa pana starosty z tego roku na pewno, z Marek, ze stycznia, tak? To w Radzyminie było, na spotkaniu z wojewodą. Pan starosta zadeklarował, że zrobi wszystko, żeby ta droga została wybudowana. Wtedy to rozumieliśmy, ja przynajmniej rozumiałem, jako no, kontynuację, czyli to, że powiat w porozumieniu z chociażby gminą i Kobyłka i Wołomin, a szczególnie Wołominem, tą drogę wybuduje. Więc myślę, że zepchnięcie tego pomysłu w tak szybkim tempie na województwo nie da po prostu efektów, chociaż choćby nie wiem, jak byśmy się tutaj wszyscy, a szczególnie pan starosta, starał w tej sprawie. Dziękuję.
Dziękuję. Kto chciałby zabrać głos? Pan starosta, proszę bardzo.
Ja pozwolę sobie odpowiedzieć. We wszystkich dokumentach opracowanych jeszcze w poprzedniej kadencji, ale także w korespondencji z tego roku, wszędzie jest mowa o tym, że jest to nowy przebieg drogi wojewódzkiej 635. Nie mam przed sobą, ale potwierdzone jest to w piśmie podpisanym przez marszałka Struzika, który jakby przychyla się do propozycji przekazania nam zadania projektowania tej drogi i w tym piśmie, które jest jeszcze z kwietnia chyba tego roku, ale od tamtej pory się niewiele zdarzyło, w tym piśmie zachęca właśnie do wypracowania porozumienia w sprawie przekazania zadania. Tak jak wcześniej mówiłem, do tej pory to porozumienie o przekazaniu zadania nie powstało. Pani prawnik mnie poprawi, jeśli się mylę, ale my nie możemy rozpocząć projektowania, wydatkować pieniędzy na projekt drogi wojewódzkiej, jeśli nie mamy formalnie przekazanego zadania. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z problemów finansowych Mazowsza i jeżeli Wysoka Rada będzie chciała, jeżeli pan radny wnioskuje o to, to możemy się zastanowić, czy w projekcie WPI nie wpisywać tych na przykład 20 milionów, które pan słusznie oszacował, że to pewnie tego rzędu kwota będzie potrzebna na realizację tego zadania, czy to wpisywać jako przez nas przeznaczone pieniądze na budowę nowego śladu 635. Oczywiście my zaproponowaliśmy i wystąpiliśmy do województwa o przekazanie zadania w zakresie zaprojektowania tego odcinka drogi. I wstępne rozmowy z województwem i uzgodnienia były takie, że my zaprojektujemy i przekażemy gotową dokumentację do uzyskania ZRID, albo nawet uzyskamy ZRID, ale stroną już do odszkodowań za działki ze ZRID-u byłoby województwo i województwo miałoby przeznaczyć kwoty finansowe na ten cel. Więc to, że kiedyś to będzie wybudowane przez województwo wynika zarówno z tej korespondencji, która jakby województwo nie uchyla się od tego, że to jest planowany nowy przebieg drogi 635. Zresztą no, nawet w rozmowach z wicemarszałkiem też bierze, jakby wie, że to będzie budowane przez województwo i zdaje sobie sprawę, że powiatu nie stać na wydanie 20 milionów na drogę wojewódzką. Natomiast no, jeśli są takie propozycje, żebyśmy my przejęli to zadanie w całości, nie tylko w zakresie projektowania, ale również w zakresie wykonania, to może trzeba to rozważyć po prostu. Na razie deklaracja nasza wstępna powiatu i gminy była taka, że my będziemy tą drogę wojewódzką projektowali za nasze pieniądze. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Proszę bardzo, czy ktoś, pan Andrzej Michalik.
Panie Przewodniczący, Panie Starosto, Wydaje mi się, że dobrze by było do tego stanowiska dołączyć mapę sytuacyjną, ponieważ powiedzmy, jeżeli to dojdzie do radnych sejmiku, nie każdy może wiedzieć konkretnie o co i w którym miejscu chodzi.
Dziękuję. Jest to wniosek pana radnego. Kto chciałby w tej sprawie jeszcze? Nie widzę. Pan radny Pazio zwrócił uwagę na uzasadnienie, aby zmienić to. Poproszę pana radnego jeszcze, panie Rafale, proszę o przedstawienie propozycji zmiany do uzasadnienia jednego i drugiego wniosku. Pan jeszcze, tak?
Wnioskowałem, aby w drugim akapicie uzasadnienia w jednym i drugim wniosku nie pisać w zdaniu zatrzymany na wiele lat rozwój infrastruktury komunikacyjnej po praskiej stronie Warszawy skutkuje wyczerpaniem możliwości korzystania z dróg w sposób godny obywatela przynoszącego swoją codzienną pracą pożytek Polsce. Szkoda, że nie ma przymiotnika tu jeszcze. I żeby zatrzymać się na słowie dróg w sposób skuteczny i komfortowy, żeby odciąć tę drugą część zdania, żeby było, brzmiało ono zatrzymany na wiele lat rozwój infrastruktury komunikacyjnej po praskiej stronie Warszawy skutkuje wyczerpaniem możliwości korzystania z dróg w sposób skuteczny i komfortowy lub coś podobnego. No, tu tak wnioskuję. Dziękuję.
Dziękuję. Pan starosta teraz, proszę.
Szanowni państwo, po szybkiej konsultacji z członkami zarządu takiej wzrokowej i ustnej zgłaszam tą poprawkę jako autopoprawkę zarządu przedstawioną przez radnego Pazio. Jeśli chodzi o załącznik graficzny, to może no nie mamy w tej chwili takiego załącznika do uchwały, wobec czego do tego pisma przewodniego, które będziemy przesyłali do sejmiku, załączymy.
Dziękuję. Pan radny Mikulski, proszę bardzo.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałbym wiedzieć, bo tutaj piszemy w uzasadnieniu, w tym celu wystąpiliśmy do władz województwa o formalne przekazanie zadania. Co tak naprawdę zrobiliśmy? Czy to jest taka deklaracja ustna, jak zawsze u nas, czy coś stało się rzeczywiście formalnie, bo chciałbym to poznać. Dziękuję.
Dziękuję. Proszę bardzo, panie starosto.
Było wystąpienie formalne, to znaczy no nie było wystąpienia może Rady Powiatu, bo to Rada Powiatu zatwierdza tego typu porozumienia, ale wstępne wystąpienie organu wykonawczego powiatu, czyli zarządu do władz wojewódzkich było w tej sprawie. Łącznie, tak jak powiedziałem, no nie mam przed sobą tego pisma, ale z gminą Wołomin zadeklarowaliśmy, że chcemy podpisać porozumienie w sprawie przekazania zadania projektowania tej drogi i deklarujemy, że pokryjemy tego koszty.
Dziękuję. Pan radny Mikulski.
A kiedy to było, skoro przygotowując budżet wyrzuciliśmy tą pozycję z prac, zostawiliśmy tam symboliczną kwotę i zarząd deklarował właściwie przeciwne stanowisko, przynajmniej w tegorocznym budżecie?
W tym roku nie ma tego zadania, dlatego że nie mamy powierzonego zadania projektowania. Jak będziemy mieli powierzone, miejmy nadzieję, że będziemy mieli powierzone, to na przyszły rok, o ile pamiętam, w WPI są zaplanowane środki właśnie na projekt. W tym roku trudno wydawać środki na projekt, jeśli nie mamy powierzonego zadania.
Dziękuję. Pan Mikulski, proszę.
No, cieszę się, że po takich dwóch latach zarząd doszedł do wniosku, że jednak to jest ważne zadanie dla powiatu. To przynajmniej duży plus w tym wszystkim. Myślę, że chociaż w tej sytuacji pan starosta dotrzyma słowa. Dziękuję.
Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś uwagi? Nie ma. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania łącznie z poprawkami tu pana radnego Rafała Pazio i pana Andrzeja Michalyko i stanowiskiem zarządu w tej sprawie jako autopoprawkę zarządu. Przystępujemy do głosowania najpierw uchwałę dotyczącą jak gdyby przekazania uchwały dyrektorowi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad powierzenia się Wołomińskiemu. Jest to pierwsza uchwała z uzasadnieniem po zmianach. Kto z państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały i przekazanie do Dyrekcji Generalnej Dróg Krajowych i Autostrad? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał od głosu? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Powiatu podjęła uchwałę jednogłośnie przy 28 głosach za. Głosów przeciwnych, wstrzymujących się nie było. Poddaję pod głosowanie drugą uchwałę wraz z autopoprawkami. Stanowisko do przekazania uchwały marszałkowi województwa mazowieckiego i przewodniczącemu sejmiku województwa mazowieckiego wraz z poprawkami kolegów tu radnych, pana Rafała i pana Andrzeja, łącznie z stanowiskiem zarządu powiatu przekazanym przez pana starostę. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Powiatu podjęła uchwałę jednogłośnie przy 28 głosach za. Głosów przeciwnych, wstrzymujących się nie było. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Dziękuję gościom za obecność. Działania rozpoczynamy. Ja proponuję tu panu staroście i gościom obecność na dzisiejszych spotkaniach konsultacyjnych w Radzyminie i przedstawienie tej uchwały, ponieważ
tych uchwał, ponieważ
jeśli będą konsultacje z Radzyminem bez tych uchwał, to mieszkańcy Radzymina nawet nie mają pojęcia o tym, że powiat czy gmina Wołomin oczekuje również uwzględnienia problemów dotyczących całego powiatu na terenie gminy Radzymin. Dziękuję. Kolejnym punktem porządku obrad jest informacja właściwych podmiotów w sprawie analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do... A przepraszam bardzo, jeszcze pominąłem uchwałę budżetową, która została wprowadzona na wniosek tutaj pana starosty. Proszę bardzo, czy pani skarbnik przybliży nam temat?
Proszę państwa, tą uchwałą zmieniamy dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 157 773 zł. Źródłem zwiększenia dochodów jest dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska przeznaczona na konserwację rowów przy drogach powiatowych w kwocie 157 500 zł. Natomiast 273 zł to jest uaktualnienie kwoty subwencji, części oświatowej subwencji ogólnej. Jeśli chodzi o wydatki, to wprowadzamy zwiększenie na wydatki bieżące, na wydatki remontowe przy drogach powiatowych do kwoty 157 500 zł. Zmniejszamy nakłady na przebudowę drogi relacji Zabranie-Cokuniew o 80 000, co wynika z oszczędności przy realizacji tej inwestycji. I wprowadzamy nowe zadanie w związku z tutaj z podjętymi przez państwa decyzjami. Prace koncepcyjne dotyczące zmian w układzie drogowym powiatu wołomińskiego na kwotę 20 000 zł. W dziale oświata zwiększamy nakłady na modernizację obiektów w Zespole Szkół Terenów Zielonych w Radzyminie o prace dodatkowe na kwotę 80 000. Wykreślamy dwie dotacje podmiotowe dla dwóch niepublicznych szkół, dla policjalnego studium zawodowego dla dorosłych przy ZDZ-cie w Radzyminie i dla policjalnej Szkoły Akademii Sukcesów w Wołominie. Szkoły te nie miały naboru od września. Natomiast zwiększamy wydatki remontowe przy szkołach powiatowych na kwotę 103 087 zł. Również tą uchwałą zwiększamy dochody własne przy jednostkach pomocy społecznej przy rodzinnym domu dziecka numer 1 o kwotę 2600 zł. Dziękuję.
Dziękuję pani skarbnik. Otwieram dyskusję w tej sprawie. Czy są uwagi do projektu uchwały przedstawionego przez panią skarbnik? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał od głosu? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Powiatu podjęła uchwałę przy 27 osobach za. Głosów przeciwnych, wstrzymujących się nie było. Dziękuję. Przystępujemy do kolejnego punktu porządku obrad. Jest to informacja właściwych podmiotów w sprawie analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do jej złożenia. Wyniki analizy oświadczeń radnych dokonane są przez Urząd Skarbowy, zostały przekazane państwu każdemu indywidualnie. W związku z tym, że jest obowiązek odczytania informacji, ja tylko ogólnie powiem, za chwilę poproszę panią wiceprzewodniczącą Martę Reichert o odczytanie tej analizy. Niemniej jednak wszystkie zeznania podatkowe, oświadczenia były złożone prawidłowo. Przy jakichś takich niewielkich uchybieniach wszystkie oświadczenia zostały przyjęte jako za właściwe. Niemniej jednak Urząd Skarbowy nam tu wytnął trochę błędów. Jeśli chodzi o oświadczenie majątkowe, które złożyłem ja jako przewodniczący Rady Powiatu do pana wojewody, zostało przyjęte bez uwag i zarówno zeznanie podatkowe, oświadczenie majątkowe, które złożył pan starosta Piotr Uściński do wojewody, też zostało bez uwag przyjęte. Jeśli chodzi o zainteresowane osoby, Rozmawiałem indywidualnie z niektórymi osobami. Wydaje mi się, że jest niewłaściwy taki jeden zapis, który mówi o tym, że zeznania nie zgadzają się z oświadczeniem, czy powiedzmy z PIT-em, który został złożony. Większość osób twierdzi, że złożyła wszystkie dokumenty i powinno to się zgadzać, sumować się powinny dochody. Niemniej jednak Urząd Skarbowy nam to wytknął, ale mam nadzieję, że to jest po prostu jakieś niedopatrzenie. Niemniej jednak nie jest to jakaś tam omyłka, która, czy właściwie błąd, który zostałby pociągnięty do konsekwencji dana osoba, która złożyła. Poproszę teraz Panią Przewodniczącą o przedstawienie sprawozdania.
Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Wołomińskiego o wynikach analizy oświadczeń majątkowych radnych za 2011 rok. Na podstawie artykułu 25c ust. 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, Dziennik Ustaw z 2001 roku nr 142 pozycja 1592 z późniejszymi zmianami. Informuję, że oświadczenia majątkowe w dwóch egzemplarzach wraz z kopią zeznania podatkowego za 2011 rok złożyło w terminie, to jest do 30 kwietnia 2011 roku, 28 radnych. Starosta oraz przewodniczący rady złożyli oświadczenia wojewodzie mazowieckiemu. Zgodnie z artykułem 25c ust. 6 ustawy jeden egzemplarz każdego oświadczenia wraz z kopią PIT przekazałem do Urzędu Skarbowego w Wołominie. Kopię złożonych oświadczeń przekazałem staroście wołomińskiemu celem publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa zgodnie z artykułem 25d ustawy. Po dokonaniu analizy poszczególnych oświadczeń stwierdziłem następujące nieprawidłowości. Pani Ewa Bielec, brak uwag. Pan Janusz Chibowski, brak uwag. Pan Janusz Czarnogórski, brak odpowiedzi w punkcie 4 podpunkt 2. Pan Mariusz Dębiński, brak uwag. Pani Izabela Dziewiątkowska, brak uwag. Pan Andrzej Ferdyn, brak uwag. Pani Elżbieta Główka, brak uwag. Pan Mirosław Jusiński, wysokość dochodu zadeklarowanego w oświadczeniu niezgodna ze zeznaniem PIT. Pan Sławomir Klocek, brak uwag. Pan Adam Kopczyński, brak określenia formy własności w punkcie 1 i 2. Pani Małgorzata Łoń, brak uwag. Pan Ireneusz Maślany, brak określenia formy własności w punkcie 1 i w punkcie 9. Pani Sylwia Matusiak, brak określenia tytułu prawnego w punkcie 2, punkt 1. Wysokość dochodu zadeklarowana w oświadczeniu niezgodna ze zeznaniem PIT. Brak określenia formy własności w punkcie 9. Pan Wiesław Mędrzycki, brak uwag. Pan Andrzej Michalik, brak określenia tytułu prawnego w punkcie 2, podpunkt 1. Brak określenia formy własności w punkcie 9. Brak określenia zdarzenia w związku z jakim zaciągnięto kredyt w punkcie 10. Pan Jerzy Mikulski, brak odpowiedzi w części A, miejsce zatrudnienia. Brak określenia tytułu prawnego w punkcie 2, podpunkt 1. Brak określenia formy własności w punkcie 9. Pani Izabela Milewska, brak uwag. Pan Andrzej Olszewski, brak uwag. Pan Andrzej Orych, brak uwag. Pan Rafał Pazio, brak określenia tytułu prawnego w punkcie 2, podpunkt 4. Pan Marek Pietrzak, brak uwag. Pan Paweł Porębski, wysokość dochodu zadeklarowana w oświadczeniu niezgodna ze zeznaniem PIT. Pani Marta Reichert, brak uwag. Pan Konrad Rytel, brak odpowiedzi w punkcie 3, podpunkt 2 i punkcie 4, podpunkt 2. Pan Marek Szafrański, brak określenia zdarzenia, w związku z jakim zaciągnięto kredyt w punkcie 10. Pan Maciej Urmanowski, brak uwag. Pan Ryszard Walczak, brak określenia tytułu prawnego w punkcie 2, podpunkt 1 oraz w punkcie 2, podpunkt 4. Brak określenia formy własności w punkcie 9. Pan Paweł Solis, brak uwag ze strony wojewody mazowieckiego i pan Piotr Uściński, brak uwag ze strony wojewody mazowieckiego. W związku z powtarzającymi się błędami dotyczącymi określenia formy własności informuję, że jeśli wszystkie składniki majątku wymienione w kolejnych punktach oświadczenia wchodzą w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowią majątek odrębny wypełniającego oświadczenie, to wystarczy jedynie zaznaczyć właściwą formę własności w części A oświadczenia, bez konieczności określania każdorazowo formy własności przy każdym ze składników majątku. Ponieważ stwierdzenie nieprawidłowości miały charakter formalny i nie budziły moich wątpliwości, nie występowałem do dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej z wnioskiem o kontrolę złożonych oświadczeń.
Dziękuję Pani Przewodniczącej. Jak każdy z Państwa radnych otrzymał uwagi, które zostały określone przez Urząd Skarbowy do zapoznania, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Punktem Pan Starosta. Aha, przepraszam bardzo, również sprawozdaje pracodawca i szef Urzędu Powiatowego, pan starosta Piotr Uściński.
Szanowni Państwo, staroście oświadczenia majątkowe składają zarząd powiatu, sekretarz, skarbnik, kierownicy jednostek, osób zarządzających i wydających decyzje w imieniu starosty. Również poproszę za chwilę panią sekretarz o odczytanie informacji. W przypadku osób składających do starosty swoje oświadczenia majątkowe
Nie było problemów merytorycznych, co jest najważniejsze, ale formalne uchybienia również się zdarzały. Poproszę panią sekretarz.
Informacja starosty Wołomińskiego dotycząca analizy oświadczeń majątkowych za 2011 rok. Stosownie do przepisów artykułu 25c ustęp 12 ustawy o samorządzie powiatowym, obowiązek złożenia staroście Wołomińskiemu oświadczenia majątkowego za 2011 rok upłynął 30 kwietnia 2012 roku i dotyczył członków zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, osób zarządzających i osób wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty. Do dnia 30 kwietnia 2012 roku oświadczenia majątkowe złożyło 81 osób. Podczas analizy oświadczeń majątkowych, m.in. poprzez porównywanie z treścią poprzednio złożonych oświadczeń, badaniu poddano wszystkie rubryki dokumentów co do spełnienia staranności, rzetelności wypełnienia rubryk oświadczeń. Stwierdzono, że oświadczenia zostały wypełnione poprawnie pod względem merytorycznym, to jest w zgodności ze zeznaniami podatkowymi. Pod względem formalnym stwierdzono następujące uchybienia. Punkt 1, część A. 24 osoby nie określiły przynależności zobowiązań finansowych do majątku odrębnego lub majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. Punkt 2, część A. 9 osób nie podało dokładnych danych przynależności nieruchomości. W punkcie 8, część A. 36 osób nie podało źródeł dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej. W związku z powyższym wystąpiono o pisemne wyjaśnienie i uzupełnienie swoich oświadczeń. W punkcie 10, część A, zobowiązania pieniężne, 10 osób nie określiło, z jakim zdarzeniem zaciągnięto zobowiązania pieniężne. W związku ze skierowaniem pisemnej korespondencji dotyczącej niektórych uchybień, osoby zobligowane złożyły stosowne wyjaśnienia. Z uwagi na stwierdzenie nieznacznych błędów w złożonych oświadczeniach majątkowych, starosta nie występował do dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej z wnioskiem o kontrolę. Dyspozycja artykułu 25c ustęp 6 ustawy o samorządzie powiatowym nakłada na starostę obowiązek przekazania jednego egzemplarza oświadczenia Urzędowi Skarbowemu celem poddania dokumentu w stosownej analizie. Realizując powyższy obowiązek do dnia 30 maja 2012 roku przekazano po jednym egzemplarzu oświadczeń majątkowych do urzędów skarbowych właściwych ze względu na miejsce zamieszkania składającego. Zgodnie z obowiązującymi w omawianym zakresie przepisami dane zawarte w oświadczeniach majątkowych są jawne z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości. Jawne informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych są udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.powiat-wolomiński.pl na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej. Podpisał starosta Wołomiński.
Dziękuję panu staroście, dziękuję pani sekretarz o przedstawienie informacji. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Sprawozdanie z powiatowego programu opieki nad zabytkami na lata 2010-2013 od października 2010 do października 2012. Proszę głównego specjalistę panią Henrykę Michalczewską o przedstawienie informacji.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Programy opieki nad zabytkami są to dokumenty planistyczne, które są nałożone na, jako obowiązek sporządzenia na każdym szczeblu samorządu terytorialnego. I taki właśnie program czteroletni został opracowany i przyjęty na lata 2010-2013. Sprawozdanie obejmuje dwa lata, od października 2010 do października 2012. Powiatowy program opieki nad zabytkami został przyjęty uchwałą Rady Powiatu nr 349, łamane na 2010 rok, dnia 30 września 2010 roku. Sprawozdanie obejmuje następujące zagadnienia. Zmiany w podstawie prawnej, zmiany dokumentów strategicznych, zmiany w powiatowym zasobie zabytków nieruchomych i tutaj będę Państwu prezentowała wpisy i wykreślenia ewentualnie oraz takie zagadnienia dotyczące gminnych ewidencji zabytków. Oraz następnym zagadnieniem, którym chciałam Państwu tutaj właśnie przedstawić, to jest realizacja zadań założonych w programie w kwestii kosztów, inwestycji poniesionych i innych zadań z zakresu ochrony zabytków. Jeżeli chodzi o podstawę prawną, głównym aktem prawnym, który reguluje funkcjonowanie ochrony zabytku opieki nad zabytkami jest ustawa z 23 lipca 2003 roku. W 2010 roku weszła w życie ustawa, która wniosła pewne zmiany dotyczące właśnie merytorycznej dziedziny i w tej kwestii w późniejszym materiale Państwu przedstawię, co istotnego wniosła ta ustawa. Oraz istotnym elementem, który reguluje wszelkie działania związane z zabytkami, jest rozporządzenie ministra kultury świeże, które weszło w lipcu 2011 roku, wprowadzając nowe ograniczenia, jak również wymogi w kwestii realizacji prac konserwatorskich. Jeżeli chodzi o gminne ewidencje zabytków, nowa ustawa właśnie wprowadziła takie dwa konkretne terminy do 5 grudnia 2010 roku. Samorządy otrzymały od wojewódzkiego konserwatora zabytków wojewódzkie ewidencje, na podstawie których przystąpiły do aktualizacji. I aktualizacja według tej ustawy powinna nastąpić do 5 grudnia 2012 roku. Ewidencje zabytków właściwie są działaniem obowiązkowym dla urzędów wojewódzkich i gmin. Jeżeli chodzi o powiat, jest to materiał zbiorczy pochodzący właśnie z gmin, wchodzący w skład powiatu. Jeżeli chodzi o samą ewidencję, poprzednie opracowania były sporządzone w latach 70. i 80., utraciły aktualność i w zasadzie w tej chwili ustawa nakłada obowiązek ich aktualizacji. I istotną rzeczą jest, którą wprowadziła nowelizacja ustawy, że zostały zmienione kompetencje konserwatorskie poprzez znaczne rozszerzenie form ochrony konserwatorskiej obiektów, które dotychczas były tylko uwzględniane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Natomiast obecnie status konserwatorski wielu obiektów został podniesiony do rangi wyższej poprzez uwzględnianie ich przy lokalizacji celu publicznego w wszelkich decyzjach o warunkach zabudowy, decyzjach do realizacji inwestycji drogowych, kolejowych, lotnisk itd. W związku z tym jest to istotna zmiana w dziedzinie ochrony zabytków. Dla obiektów ujętych w ewidencji zabytków pozwolenia na budowę lub rozbiórkę wydaje właściwy organ administracyjny w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Istotną sprawą, która w międzyczasie właśnie w czasie sprawozdawczym zaistniała, jest to zmiana kompetencji Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Dotychczas, to znaczy do 18 kwietnia 2012, gminy naszego powiatu podlegały pod dwa urzędy. Część gmin, 9 gmin leżało bezpośrednio pod Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, natomiast gminy Dąbrówka, Tłuszcz i Klębów podlegały pod delegaturę w Ostrołęce. I ze względu na trwające prace adaptacyjne właśnie, które są prowadzone w zespole pałacowo-parkowym w Chrzęsnem, uzyskaliśmy pozwolenie, aby ta podległość była utrzymana i sprawę nadal prowadzi Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, delegatura w Ostrołęce. Jeżeli chodzi o zmiany dokumentów strategicznych, które zaistniały w czasie sprawozdawczym, są to dokumenty zewnętrzne. Został opracowany i przyjęty przez Sejmik Województwa Mazowieckiego Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami na lata 2012-2015. I jeżeli chodzi o nasz teren, jest on dość w nieznacznym stopniu tak naprawdę uwzględniany w tym dokumencie strategicznym wojewódzkim. Z naszego obszaru wymienione są w zasadzie tylko nieliczne obiekty. Jako pierwszy powstały na Mazowszu, a 21 w Polsce, Park Kulturowy Ossu Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Wskazany jest również Kościół Świętej Trójcy w Kobyłce i osiedle robotnicze w Markach. Można by tutaj właściwie snuć taką dywagację, że te obiekty jakby w strategii programu wojewódzkiego są doceniane wyżej niż inne pozostałe, którymi dysponujemy. Jeżeli chodzi o dokumenty wewnętrzne, w tym roku w marcu została przyjęta przez właśnie Radę Powiatu strategia zrównoważonego rozwoju turystyki powiatu wołomińskiego na lata 2012-2020. 2020, gdzie elementy ochrony zabytków są uwzględniane jako pewne elementy właśnie tej strategii. Jeżeli chodzi o zmiany w powiatowym zasobie zabytków nieruchomych, ja pozwolę sobie może korzystając z tej okazji, że dzisiaj mam możliwość przybliżenia Państwu tych zagadnień, kilka słów komentarza wnieść, jeżeli chodzi o same pojęcia rejestr zabytków i ewidencja zabytków, bo wiem, że tutaj przy poprzednim właśnie temacie były pewne wątpliwości. Rejestr zabytków jest to dokument urzędowy o charakterze wieczystym i prowadzony jest przez wojewódzkiego konserwatora zabytków. I ten rejestr podzielony jest odrębnie dla różnych rodzajów zabytków, to znaczy chodzi o tutaj o zabytki nieruchome, ruchome, archeologiczne i tak dalej. I wpis takiego obiektu do rejestru wywołuje skutki prawne, natomiast kryterium właściwie, co decyduje o wpisie obiektu, ustawa o ochronie zabytków definiuje w dość jednoznaczny sposób, co to jest zabytek. W związku z tym do rejestru wpisywane są obiekty, które ustawowo zdefiniowane są jako zabytek, a więc można by powiedzieć, że posiadają wyjątkową wartość historyczną, artystyczną i naukową. Tak jest to zapisane w ustawie i taka wykładnia właściwie obowiązuje. Jeżeli chodzi o zmiany, to w ubiegłym roku, 20 grudnia 2011 roku, do rejestru zabytków został wpisany kościół świętego biskupa Stanisława w Postoliskach. Jest to kościół neogotycki projektu Henryka Kudery. Aktualnie na naszym terenie jest wpisanych 46, jest w ogóle 46 wpisów, przy czym jest 61 obiektów, ponieważ część tych wpisów obejmuje zespoły. W przedmiotowym temacie nie było wykreśleń. Jeżeli chodzi o ewidencję zabytków, i to jest element, który jest obarczony wieloma wątpliwościami. Formalnie jest to odpowiednio sporządzany dla województwa i dla gmin rejestr, który zawiera obiekty znajdujące się w rejestrze zabytków, jak również obiekty uznane za zabytek. I właśnie ta definicja tutaj jakby wprowadza pewien niepokój, bo obiekty wskazane za zabytek tutaj właśnie przez gminy mogą być właściwie, no nie muszą spełniać tych formalnych kryteriów. Natomiast sporządzenie takiej ewidencji oczywiście odbywa się przy weryfikacji przez służby konserwatorskie. Jest prowadzona ewidencja w formie kart adresowych i aktualnie po rozszerzeniu tej ustawy jest prawną formą ochrony zabytków, przy czym poszczególne obiekty posiadają różny status ochrony konserwatorskiej. W związku z tym w jednym rejestrze są obiekty, które, tak jak właśnie obiekty z rejestru, w sposób władczy, decyzyjny podlegają służbom konserwatorskim, a właściwie dla pozostałych, dla tych, które tak potocznie można powiedzieć uznane za zabytek, w sposób opiniotwórczy. W związku z tym ewidencja zabytków w aktualnej postaci budzi sporo wątpliwości i w gronach właściwie nawet konserwatorskich i właścicieli tych obiektów, które są wpisane czy właśnie do ewidencji, jest takie pewne stanowisko, że jest potrzeba jakby doprecyzowania wielu zapisów, więc nie jest to dokument w tej chwili doskonały. Aktualnie z naszego terenu takie gminne ewidencje zabytków są sporządzone dla gmin Wołomin, Kobyłka, Zielonka, Dąbrówka, Poświętne i Jadów. Opieszałość w tej kwestii jest dość duża. Co prawda tutaj formalnie stan na kwiecień 2011 wskazuje, że tylko około 1/4 gmin posiada właśnie wykonane gminne ewidencje zabytków. Natomiast programy opieki są jeszcze bardziej traktowane po macoszemu, więc tylko około 8,5% wykonały gminy i 13% powiaty. Jeżeli chodzi o realizację zadań założonych w programie, odbywa się to na kilku płaszczyznach. Są to, powiedzmy, działania dokumentacyjne, tak zwane konserwatorskie, własne powiatu lub we współpracy z gminami. Działania czynne z zakresu renowacji zabytków. I tutaj głównie dotyczy to obiektów stanowiących własność powiatu. Więc my właściwie nasze inwestycje tutaj ograniczamy do 4 obiektów. Jednym z nich jest tak, zespół pałacowo-parkowy w Szęsnem i tutaj Wartość tych robót dotychczas była ponad 7 milionów złotych w tym okresie sprawozdawczym. Liceum ogólnokształcące w Radzyminie ponad 260 tysięcy złotych. Dom Pomocy Społecznej w Zielonce około 630 tysięcy złotych. I fabryczka na Orwida to jest ponad 1 600 tysięcy złotych. Łącznie w okresie sprawozdawczym, więc przez dwa lata było blisko 10 milionów złotych wydane na właściwie na renowacje głównie, bo tutaj były prace konserwatorskie i remontowe w tych czterech obiektach. Jeżeli chodzi o realizację zadań, istotną rzeczą są również dotacje. Jeżeli chodzi o wnioski złożone, to były składane do wielu różnych instytucjach, przy czym jakby skuteczność pozyskania jest już rzeczą tutaj troszeczkę mniej satysfakcjonującą. W związku z tym tutaj właściwie występowaliśmy na prace konserwatorskie, na wszelkie prace związane z zabytkową zielenią, na termomodernizację, na zmianę oświetlenia z tych dziedzin, gdzie można było właściwie występować o dotacje, więc te wystąpienia miały miejsce do Urzędu Marszałkowskiego i Województwa Mazowieckiego i Mazowieckiego Konserwatora Zabytków o fundusze na prace konserwatorskie. Występowaliśmy również do Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. I tutaj w zasadzie pozyskaliśmy te dotacje w kwestii prac konserwatorskich z Urzędu Marszałkowskiego. I oczywiście te środki unijne, którymi dysponujemy w przypadku prac w Chrzęsnym. Jeżeli chodzi o dotacje udzielone na prace konserwatorskie, w okresie sprawozdawczym była jedna dotacja udzielona dla Muzeum Naukowskich w Wołominie na odtworzeniową wymianę stolarki okiennej. Jeżeli chodzi o ochronę zabytków w dokumentach strategicznych, wspominałam tu wcześniej o strategii zrównoważonego rozwoju turystyki i łączymy z tym tutaj takie zadania bardzo konkretne, że ta ochrona zabytków będzie uwzględniana. Jeżeli chodzi o działania promocyjne lub o charakterze historyczno-kulturalnym, to cały katalog zadań powiązanych z ochroną zabytków wpisuje się tutaj działalność Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości, dotychczas właśnie określałem jako ODE. Również wchodzą częściowo zadania realizowane w ramach konkursów dla organizacji pozarządowych. Stałym elementem są imprezy cykliczne, które są obchodzone na terenie powiatu, jak również wydawnictwa związane z chociażby właśnie z ochroną zabytków, z naszym zasobem dziedzictwa kulturowego, też jest działaniem przewidzianym właśnie w programie i tutaj na zdjęciu prezentuję Państwu okładkę jednego z ostatnich takich wydawnictw, które było opracowane poprzez trzy wydziały, Wydział Ochrony Środowiska, Wydział Edukacji, Kultury i Promocji oraz Wydział Zarządzania Kryzysowego na konferencję właśnie w maju 2012 roku. Jeżeli chodzi o działania takie promocyjne, jednocześnie też strategiczne w pewnym sensie, ostatnio jest podjęta i w trakcie dalszych jakby uzgodnień i prac jest współpraca z Urzędem Mazowieckim Województwa Mazowieckiego i tutaj można powiedzieć dominuje tematyka norwidowska. Łączy się ten temat generalnie z adaptacją pałaców chrzęsnym i w tej dziedzinie właśnie ma powstać Mazowieckie Centrum imienia Cypriana Kamila Norwida w Chrzęsnym. Następnym takim działaniem związanym z Norwidem właśnie jest nasze wystąpienie do województwa mazowieckiego, aby rok 2013 został ogłoszony imienia Cypriana Kamila Norwida, jak również w 2013 roku wystąpiliśmy o przyznanie dla Wołomina, a tym samym dla powiatu wołomińskiego, kulturalnej stolicy Mazowsza. Również podjęta jest współpraca z Mazowiecką Regionalną Organizacją Techniczną pod kątem wykorzystania naszego zasobu kulturowego regionu i tutaj jednym z efektów takich jest przyznanie w ubiegłym roku dla naszej imprezy, którą tutaj nazywamy Cud nad Wisłą, przyznanie certyfikatu wyróżnienia jako turystycznego produktu roku w 2011. W związku z tym, że adaptacja Pałacu w Chrzęstnym jest kluczowym elementem wszelkich działań związanych z ochroną zabytków, pozwolę sobie Państwu tutaj przybliżyć akurat tę inwestycję. Z uwagi na to mówię, że ona dominuje tak pod względem i finansowym, jak i merytorycznym. Rozpoczęcie tej adaptacji miało miejsce we wrześniu 2008 roku. I dla tej jednej inwestycji na chwilę obecną, właściwie żeby móc podjąć i realizować, podjętych było w sumie tylko i wyłącznie z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków, pomijając jakby tutaj inne szczeble administracyjne, ponad 45 postępowań administracyjnych. W związku z tym zostało wydanych na potrzeby tej adaptacji 18 decyzji, 9 postanowień względnie zaleceń oraz 19 opinii lub protokołów przyjęcia pewnych działań. To jest jedno ze zdjęć w trakcie realizacji bryły pałacu i wnętrz. Górne zdjęcie prezentuje stan obiektu przed remontem, natomiast dolne już jest w tej chwili efekt obecny. Podobna sytuacja, tutaj Państwo mają możliwość porównania stanu wnętrz. Właśnie górne zdjęcia są stan przed remontem, dolne prezentują w tej chwili właśnie sztukaterię po konserwacji i efekt wielkiej sieni z wprowadzoną nową klatką schodową. Elementy klatki schodowej. Zdjęcie, które Państwu się w tej chwili przybliża, jest to element balustrady i słupków, natomiast, przepraszam, jeszcze cofnę, to dolne po prawej stronie to było zdjęcie klatki schodowej przed remontem. To są zdjęcia z wnętrz, z sal z pierwszego piętra. Tak wyglądały jak górne zdjęcie sale przed remontem. W tej chwili jest efekt mniej więcej taki, jeżeli chodzi o efekt konserwatorski działań na stropach drewnianych. To są zdjęcia prezentujące poddasze, efekt obecny i efekt, który był przed rozpoczęciem prac, sala środkowa, która służyła poprzednio jako sala gimnastyczna. Jakość tych zdjęć może Państwu tutaj nie do końca satysfakcjonuje, ale proszę mi wierzyć, mam lepszej rozdzielczości, różnica jest znaczna. To są stan detali architektonicznych na elewacji, dwa zdjęcia z lewej strony, górny detal i tutaj patia cokołowa przy ziemię pałacu i to jest efekt, który możemy w tej chwili już podziwiać po pracach konserwatorskich z wykonaną konserwacją detali architektonicznych, właśnie fryzu liściastego, fryzu właśnie, który wieńczy bryłę, jak również tutaj tej partii cokołowej. Górne zdjęcie jest to fragment pracy w trakcie prac odkrywania resztek polichromii i resztki starych przemalowań. Prawe zdjęcie górne było kamieniarka przed pracami konserwatorskimi, natomiast w tej chwili tak wyglądają obramienia kamienne na elewacjach pałacu, właśnie te zewnętrzne detale po oczyszczeniu i mniej więcej efekt prac konserwatorskich na detalach wewnętrznych. To jest partia środkowa części elewacji frontowej, stan przed pracami i w tej chwili po pracach konserwatorskich z wprowadzoną korektą wolego oka w poddaszu. Właśnie ta część pilastrów została też lekko skorygowana i z wykonaniem nowej płyty balkonowej. To są elementy, które są wykonywane aktualnie. Jest to ogrodzenie i fragment w części bramy głównej, natomiast ten element dolny jest to detal ikonograficzny, który jest istotny z punktu widzenia obiektu, ponieważ dokumentuje w bardzo jednoznaczny sposób jakby proweniencje historyczne tego obiektu, jak również prawa fundacyjne i sam rok budowy. I dobrze udokumentowane, wprawdzie nie zachowane w oryginale, ale właśnie dobrze udokumentowane fotograficznie chorągiewki bramne będą odtworzone jako element właśnie taki ikonograficzny i na tej z górnym rysunku Państwo widzicie tam taką, na tych kulach wieńczących, to będzie ten element ikonograficzny powielony. Jeżeli chodzi o budynki zespołu, są to zdjęcia budynku administracyjnego, który był przed pracami, właśnie z widok bryły, wnętrza i tutaj w trakcie prac remontowych. To są efekty widoczne w chwili obecnej. Tak wyglądają budynek administracyjny po pracach restauratorskich i budynek spichlerza. Górne zdjęcie Państwo, które tutaj możecie właśnie obserwować, jest to stan przed remontu jeszcze z widocznym budynkiem stołówki. Ten budynek właśnie po lewej stronie. Natomiast dolne zdjęcie jest to efekt obecny już po rozebraniu budynku stołówki i po dokonaniu właśnie prac elewacyjnych, łącznie, prawda, z nowym opracowaniem lukarn, nowym pokryciem dachu, wykonaniem detalu i konserwacji cokołu kamiennego. To jest ciąg dalszy, taki właśnie dla porównania zakresu tych prac i właśnie różnica jest dość jednoznaczna, jak się właśnie zestawi pewne takie zdjęcia. To są zdjęcia z wnętrza. Jest to jedna z sal, akurat ta jest salą na parterze w spichlerzu. Górne zdjęcie w trakcie prac remontowych i w tej chwili to jest efekt końcowy po wykonanych pracach. Jeżeli chodzi o wydatki, w latach 2008 do właściwie czerwca 2012 na tą inwestycję wydano ponad 7 800 000 zł. Do realizacji w tej chwili od lipca, oczywiście tutaj też są jakby ujęte te inwestycje, które są w trakcie, więc jest to w tej chwili około, niestety chyba błąd techniczny, bo mi się wykasowała kwota, ale to jest około 6 000 000 zł. Razem szacunkowo około 14 000 000 zł przewidywany jest koszt inwestycji, przy czym zakładany koszt na etapie wniosku był kwotą 11 000 000. Jeżeli chodzi o wysokość dotacji, to jest 6 700 000. Jeżeli chodzi o inne zagadnienia właśnie, które wchodzą w zakres ochrony zabytków, to jest wspominana wcześniej dotacja na prace konserwatorskie, które udzielone zostały Muzeum Naukowskich, właściwie Urzędowi Gminy Wołomin na prace w Muzeum Naukowskich na odtworzeniową wymianę stolarki okiennej. To jest efekt właśnie po pracach. I to są zdjęcia z obiektów. Właściwie tak wygląda stan w tej chwili, bo te są dość aktualne z lipca obecnego roku. Zdjęcia właśnie z Liceum Ogólnokształcącego w Radzyminie, gdzie te prace są podejmowane sukcesywnie w różnych dziedzinach. I inną taką troszeczkę odrębną dziedziną jest poddawanie pracom konserwatorskim niewielkich elementów architektonicznych. To zdjęcie prezentuje poprzednie usytuowanie kapliczki Matki Bożej Niepokalanej Poczętej właśnie na terenie szkół, terenów zieleni. I jak Państwo tutaj widzą, Matka Boża, figura Matki Bożej była bardzo bliskim odległości od ogrodzenia i właściwie tak na tle budowy nie było to imponujące. Została przeniesiona i sama figura poddana pracom konserwatorskim. W tej chwili jest w części bardziej wyeksponowanej, właśnie tuż obok budynku głównego. Jak również został wykonany remont krzyża Karawaki. Zostały przełożona pasyjka i dawne okucia, natomiast krzyż został wykonany z nowego drewna i w tej chwili jest usytuowany w miejscu podobnym jak poprzednio, z tym, że odsunięty od parkanu, żeby było to miejsce takie mniej, bardziej bezpieczne, mniej narażone na uszkodzenia. Bardzo dziękuję za uwagę.
Ja dziękuję przez tę piękną prezentację. Otwieram dyskusję. Czy są pytania do pani Henryki? Pani Henryko, dziękujemy, bo rzeczywiście wyczerpujące było. Nikt nie ma uwag, pytań. Pieniążków życzymy jak najwięcej na konserwację zabytków, aby powiat wyglądał coraz ładniej. Kolejnym punktem porządku obrad jest informacja o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2011-2012, w tym o wynikach egzaminów zewnętrznych. Poproszę teraz panią naczelnik Soszyńską-Kalnowską o przedstawienie informacji.
Dzień dobry. Chciałabym jak co roku przedstawić Państwu w miarę zwięźle informacje o realizacji zadań oświatowych w powiecie wołomińskim w mijającym roku szkolnym. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego ma obowiązek do 31 października przedstawić organowi stanowiącemu informacje o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach egzaminów zewnętrznych. Tutaj tylko dodam, że przepisy prawa nie określają zawartości merytorycznej takiej informacji ani formy jej przekazania. Jedynym wymogiem jest tutaj przedstawienie wyników egzaminów zewnętrznych. Informacja powinna zgodnie z ustawą obejmować dane dotyczące minionego roku szkolnego, ale w celu przedstawienia szerszej perspektywy zawiera również dane z lat wcześniejszych oraz dotyczące bieżącego roku szkolnego. Tutaj Państwo widzicie, jakie zacznę od szkół ponadgimnazjalnych. To jest taka najistotniejsza część naszej polityki oświatowej prowadzonej w powiecie. Macie Państwo typy i ilości szkół, jakie w tej chwili funkcjonują w rozumieniu, że posiadają, kształcą uczniów. Nie są tutaj uwzględnione szkoły, które co prawda istnieją na papierze, ale w tej chwili nie mają naboru i nie kształcą uczniów. Krótka informacja dotycząca porównawczo, również dotycząca liczby uczniów, liczby oddziałów w naszych szkołach ponadgimnazjalnych. Widać tutaj pewne tendencje, które przebiegają w ten sposób, że zmniejsza nam się liczba uczniów liceum ogólnokształcącego w Radzyminie, co widać w przedstawionej tabeli. Zmniejsza się także liczba uczniów zespołu szkół ekonomicznych w Wołominie. Natomiast z roku na rok systematycznie pomału przyrasta nam liczba oddziałów w Zespole Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie, a także tutaj Zespół Szkół w Zielonce utrzymuje się na tym wysokim poziomie osiągniętym w ciągu ostatnich lat. W podsumowaniu widzimy, że ubiegły rok był najlepszym rokiem, jeżeli chodzi o liczbę oddziałów. Natomiast patrząc wstecz, tutaj najwyższą liczbę uczniów szkół ponadgimnazjalnych odnotowaliśmy w roku szkolnym 2009-2010. Popatrzmy teraz na różne typy szkół, jak to przedstawia się, jeśli chodzi o uczniów i oddziałów, też na przestrzeni tych kilku lat w rozbiciu na liceum ogólnokształcące. Tutaj ta tendencja, o której mówiłam, się potwierdza, że kurczy nam się liceum w Radzyminie. Również zmniejsza się liczba oddziałów i uczniów liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Zielonce. Natomiast tutaj mamy jakby zastępowane te oddziały są zwiększającą się liczbą oddziałów technikum. Jeśli chodzi o licea profilowane, tutaj w związku z reformą systemu oświaty, która jest realizowana już od 1 września tego roku, licea profilowane funkcjonują tylko do wygaśnięcia. Te, w których nie ma uczniów, już zostały uchwałą Rady Powiatu zlikwidowane. Jeśli chodzi o technika, to tutaj widzimy to, o czym mówiłam, że rozrasta nam się technikum w Zespole Szkół w Zielonce. Pomału również technikum w Zespole Szkół Terenów Zieleni. Ja tutaj uprzedzę pewne działania, które będziemy podejmować. Widzicie Państwo, że w Zespole Szkół Ekonomicznych mamy Technikum Ekonomiczne i Technikum Handlowe, zaś w Zespole Szkół Terenów Zieleni Technikum Architektury Krajobrazu i Technikum Zawodowe, w którym są umiejscowione te zawody gastronomiczne. Tutaj będzie trzeba dokonać jakby scalenia tych szkół, dlatego że w obrębie jednego zespołu szkół nie powinny funkcjonować dwie szkoły tego samego typu. Również jest tendencja do unikania nazw określających w typie szkoły, czyli musimy przeprowadzić w tym roku działania zmierzające do tego, żeby w Zespole Szkół Ekonomicznych było jedno technikum i podobnie w Zespole Szkół Terenów Zieleni również jedno technikum, które będzie mieściło wszystkie kierunki kształcenia, które do tej pory tam są. Mamy również zespoły zasadnicze szkoły zawodowe, w Wołominie i w Tłuszczu. Zasadnicza szkoła zawodowa w terenach zieleni, jak widać, od kilku lat nie ma już uczniów. Szkolnictwo zawodowe utrzymuje się od lat na porównywalnym poziomie. Mamy jeszcze szkołę zasadniczą zawodową dla dorosłych w Zespole Szkół w Wołominie, gdzie kształcimy w kierunku opiekun medyczny. Niestety w wyniku zmiany prawa oświatowego jesteśmy zmuszeni tę szkołę wygasić, dlatego że likwidowane są zasadnicze szkoły zawodowe dla dorosłych, jak również zawód opiekun medyczny nie może być już kształcony na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, tylko wyłącznie w szkole policealnej. Więc pomimo tutaj coraz większego zainteresowania tą szkołą, musimy ją wygasić. Tutaj w taki graficzny sposób przedstawiłam, jak nam się przebiega zmiana liczby uczniów w poszczególnych typach szkół i na górnym wykresie dla powiatu jest to tendencja spadkowa zgodnie z ogólnymi trendami demograficznymi, o których powiem kilka słów później. A tutaj pokazana na chwilę obecną charakterystyka powiatowych szkół ponadgimnazjalnych. Widzimy, jak zmienia nam się struktura szkolnictwa. Coraz mniej mamy klas liceum profilowanego. Tak jak powiedziałam, do wygaśnięcia szkoły zawodowe, oddziały szkół zawodowych zasadniczych są na porównywalnym poziomie. Natomiast wzrasta nam liczba klas technikum. No i maleje liczba klas liceum ogólnokształcącego. Spróbuję w dalszej części pokazać, że ta polityka, którą tutaj powiat realizuje i ta tendencja rozwijania szkolnictwa technicznego jest słuszna. Kilka słów na temat zatrudnienia w powiatowych szkołach ponadgimnazjalnych. Tutaj na przestrzeni lat widzimy, jak się zmieniała liczba etatów nauczycieli, administracji i obsługi w naszych szkołach ponadgimnazjalnych. Jeśli chodzi o etaty administracji, to tutaj widzimy, że w większości szkół utrzymuje się to na stałym poziomie od lat. Jest niewielki wzrost w liceum ogólnokształcącym w Urlach, gdzie został zwiększony wymiar zatrudnienia sekretarza szkoły o ćwierć etatu, jak również w etatach obsługi doszły etaty dozorców. W latach poprzednich szkoła była pozbawiona tej obsady dozorców. Był monitoring, który był jednak bardzo niewystarczający i szkoła doświadczała wielu aktów wandalizmu, co generowało koszty. Również wzrosły etaty obsługi w szkołach, w których są obiekty Orlik 2012. Ma to związek z koniecznością utrzymania tych obiektów w odpowiednim stanie. I także niewielki wzrost w Zespole Szkół w Wołominie w związku z uruchomieniem właśnie tej szkoły zasadniczej zawodowej dla dorosłych, która funkcjonuje w systemie zaocznym, czyli soboty, niedziele. Należało zapewnić przynajmniej w minimalnym zakresie zarówno obsługę sekretariatu, jak i utrzymanie porządku. Duża tabela z wskaźnikami to są te różne przeliczenia uczniów na oddział, etatów na nauczycieli i tak dalej. Ja tutaj tylko chciałam zwrócić Państwa uwagę na, jeśli chodzi o etatów nauczycieli na oddział, widać pewną prawidłowość, że najmniej etatów nauczycielskich na oddział przypada w szkołach, w których mamy dużo klas zasadniczych, zawodowych. Wynika to, przepraszam, coś mi znika, z tego, że tutaj część kształcenia jest prowadzona poza szkołą, uczniowie klas wielozawodowych uczestniczą w kursach zawodowych, jak również w praktycznej nauce zawodu poza szkołą. Natomiast największy wymiar zatrudnienia nauczycieli jest w szkołach, które prawie cały proces edukacji i w tym kształcenia praktycznego prowadzą u siebie na terenie szkoły. To jest taka prawidłowość tutaj potwierdzająca się. Jeśli chodzi o uczniów na etat administracji, tutaj mamy taką wielkość, wydawałoby się szokującą, 245 uczniów w liceum ogólnokształcącym w Urlach na etat administracji, tam jest tylko 3/4 etatu sekretarza szkoły, natomiast cała obsługa finansowa, płacowa, kadrowa odbywa się, jest prowadzona przez zespół szkół w Tłuszczu, dlatego też nie można tutaj jakby wprost porównywać tych pewnych wyliczeń, dlatego że zespół szkół w Zielonce obsługuje również poradnie w Zielonce, zespół szkół w Tłuszczu obsługuje poradnie w Tłuszczu i liceum w Urlach, natomiast zespół szkół ekonomicznych obsługuje również poradnie w Wołominie. Stąd też no, te dane są trudno porównywalne. Teraz kilka słów na temat naszych szkół specjalnych. Też pokazane, jakie mamy rodzaje szkół i ile ich jest w tej chwili w naszych zespołach. Tutaj nam tak gwałtownie liczba uczniów w skali powiatu się nie zmienia. Zmienia się ich usytuowanie, przemieszczanie między szkołami. To wynika ze specyfiki szkół. W Zespole Szkół w Markach mamy uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. W Zespole Szkół w Ostrówku z umiarkowanym, znacznym i głębokim. A w Zespole Szkół Specjalnych w Wołominie mamy wszystkich uczniów o wszystkich typach niepełnosprawności i aż 4 typy szkoły. Jest szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła przysposabiająca do pracy, jak również zasadnicza szkoła zawodowa dla upośledzonych w stopniu lekkim. Nie zawsze liczba uczniów się również wprost przekłada na liczbę oddziałów, dlatego że liczebność oddziałów jest ściśle określona przepisami prawa oświatowego i to, jak liczny jest oddział, ile ich musimy utworzyć, wynika z tego, jacy uczniowie przyjdą do naszej szkoły, z jakim stopniem niepełnosprawności intelektualnej czy innymi niepełnosprawnościami dodatkowymi. Ogółem liczebność uczniów szkół specjalnych, liczba oddziałów utrzymuje się od kilku lat na zbliżonym poziomie. Tutaj też rozbicie w podziale na szkołę podstawową, gimnazjum, szkołę przysposabiającą do pracy i zasadniczą szkołę zawodową tutaj w Zespole Szkół na Miłej. Jeśli chodzi o zatrudnienie w szkołach specjalnych, to tutaj również wzrosty wynikają. W Zespole Szkół w Markach zatrudnienie jest od lat na tym samym poziomie. Jeśli chodzi o Ostrówek i Zespół Szkół w Wołominie, to tutaj pewne wzrosty wynikają. Po pierwsze w Ostrówku no z chwilą przeniesienia szkoły do nowego obiektu. Tutaj konieczne było zwiększenie etatów obsługi, ale przede wszystkim w związku z wzrostem liczby uczniów. Tutaj w tych etatach są etaty pomocy nauczyciela. Pomoc nauczyciela obligatoryjnie musi być zatrudniana w oddziałach, w których są uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną, co najmniej w stopniu umiarkowanym i znacznym, w szkole podstawowej i w gimnazjum, a takich uczniów tam przybywa, stąd też wzrost tutaj etatów pomoc nauczyciela. Również tutaj są etaty rehabilitantów, którzy są zatrudnieni w Zespole Szkół w Ostrówku i w Zespole Szkół w Wołominie. Wskaźniki podobnie przeliczone jak dla szkół ponadgimnazjalnych. Tutaj ewidentnie widać, że mamy mało uczniów w Zespole Szkół Specjalnych w Markach. Ten spadek jest postępujący od kilku lat. Wynika to i właśnie z tego profilu szkoły, dlatego że uczniowie często w tej chwili z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim trafiają do szkół masowych, w związku z czym należałoby tutaj szkołę trochę przeprofilować, nastawić na pracę z uczniami o głębszych niepełnosprawnościach. Natomiast, żeby to zrobić, niezbędne jest zapewnienie tam odpowiednich warunków, co w obecnym obiekcie szkoły jest trudne. Szkoła nie jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, nie ma również między innymi windy. Ponadto tutaj w tej szkole, z tą szkołą jest taki problem, który chciałam zauważyć, że 31 lipca 2013 roku kończy się umowa użyczenia budynku szkoły przez zgromadzenie i niejasne jak na chwilę obecną są dalsze losy szkoły, nie ma pewności, że szkoła będzie mogła w tej lokalizacji funkcjonować. Gdyby miała być przenoszona w inne miejsce, wówczas należy przewidzieć warunki niezbędne do kształcenia uczniów o głębszych niepełnosprawnościach i sprzężeniach. Kilka słów na temat naszych poradni, dla których też Powiat Wołomiński jest organem prowadzącym. Pokazane tutaj są obszary funkcjonowania poradni. Każda poradnia ma w swoim zasięgu 4 gminy. I kilka danych, jak to wygląda, ile placówek, jakiego typu, ilu uczniów w zasięgu działania każdej poradni jest. Poza uczniami tych szkół i placówek poradnia obejmuje również swoim działaniem wszystkie dzieci zamieszkujące na terenach gmin będących w obszarze działania poradni. Czyli tutaj w sumie w podsumowaniu macie Państwo informację, ile na chwilę obecną jest dzieci, młodzieży od 0 do 19 roku życia. Również informacja o ilości etatów pedagogicznych na chwilę obecną i etatów administracji obsługi. Tutaj te etaty są bardzo ograniczone, bo tak jak powiedziałam, obsługę tą płacowo-księgową prowadzą zespoły szkół dla poradni. Lekarz, który jest tutaj pokazany, nie obciąża naszego budżetu. Jest to współpraca z ośrodkami zdrowia w danej miejscu funkcjonowania poradni. Powiem tylko, że liczba etatów pedagogicznych nie wynika też wprost z przeliczenia liczby dzieci pozostających w obszarze funkcjonowania poradni. Ważne jest tutaj, jakim terenem poradnia się opiekuje. Jeżeli poradnia, tak jak w Zielonka, ma w swoim obrębie działania tylko gminy miejskie, ma zupełnie inne potrzeby do zaspokojenia niż poradnia wołomińska, która ma gminy miejskie i wiejskie, lub poradnia w Tłuszczu, która też w przeważającej części ma gminy wiejskie. Trzeba pamiętać, że w szkołach, placówkach wiejskich często brakuje pedagogów, psychologów, logopedów i tutaj jakby ciężar zabezpieczenia potrzeb wynikających w tym zakresie musi zabezpieczyć nasza poradnia. Stąd właśnie takie potrzeby. Poradnia wołomińska ma najwięcej etatów, jest jedyną poradnią na naszym terenie, która jest wskazana do diagnozowania, orzekania w stosunku do dzieci z wadami wzroku, słuchu i autyzmem. Stąd też dodatkowy etat surdopedagoga. Coś mi się popsuło, przepraszam. Chciałabym powiedzieć teraz kilka słów o wynikach egzaminów zewnętrznych. Zaczniemy od matury. W takim zestawieniu wyniki egzaminów obowiązkowych, tych pisemnych w liceach ogólnokształcących w tym roku. Na dole każdej kolumny macie Państwo pokazane liczbę uczniów, którzy przystąpili do egzaminu. Jako język obcy tutaj wybraliśmy język angielski, bo występował on w każdej szkole, natomiast były również zdawane inne języki, język hiszpański, język francuski, niemiecki, rosyjski. W większości przypadków uczniowie, którzy wybierali tamte języki, zdawali egzamin maturalny. Jak to się kształtuje w porównaniu do roku ubiegłego? Ten kolor szary to jest rok 2011, kolor słabo widoczny tutaj różowy jest to rok obecny. Porównanie wyników do roku ubiegłego, tutaj musimy stwierdzić, że wyniki w tym roku mamy gorsze niż w roku ubiegłym. W LO w Zespole Szkół Wołomin nie było w tym roku maturzystów, znaczy tam zdawały maturę 2 osoby, absolwenci z lat poprzednich i bez powodzenia, więc tutaj nie byli oni uwzględnieni. Tak to w tej chwili wygląda. Tutaj jakby analizując przyczyny takiego stanu rzeczy, jedną z przyczyn wskazałabym to, że z roku na rok trafiają do naszych szkół coraz słabsi absolwenci gimnazjów, ponieważ liczba miejsc w szkołach naszych i warszawskich, a jesteśmy w we wspólnym systemie rekrutacji. Liczba miejsc przekracza liczbę kandydatów, w związku z czym tak naprawdę każdy uczeń, który z naszego terenu chce pójść do szkoły warszawskiej, bez problemu tam się dostaje. W poprzednich latach jednak były pewne progi, wymogi punktowe, które powodowały, że też trochę tych lepszych uczniów u nas zostawało. Natomiast jeśli chodzi o nasz teren, no to tutaj zwłaszcza na terenie gminy Wołomin, wiadomą rzeczą jest, że mamy 4 szkoły ponadgimnazjalne, w związku z czym najlepsi gimnazjaliści wybierają licea prowadzone przez gminę Wołomin, no chyba, że chcą się kształcić w kierunkach technicznych, wtedy wybierają nasze szkoły. Na potwierdzenie tego faktu, że coraz słabsi gimnazjaliści do nas trafiają, również mogę powiedzieć, że analiza wniosków corocznie składanych o przyznanie szkolnego stypendium Talent wskazuje na to, że zmienia się proporcja. Wymogiem ubiegania się o stypendium jest minimum 120 punktów w procesie rekrutacji dla pierwszoklasisty na 200 możliwych do uzyskania, więc nie jest to bardzo wysoki próg. Natomiast w przypadku uczniów klas starszych średnia z ocen minimum 4,0. Tutaj w ciągu ostatnich kilku lat zmienia nam się proporcja. Mieliśmy więcej uczniów klas pierwszych. W tej chwili to zmienia się na korzyść uczniów klas starszych. Z tego wynika, że coraz słabsi gimnazjaliści trafiają do naszych szkół. Jeśli chodzi o licea profilowane, to tak naprawdę mamy tutaj wynik liceum profilowanego w zespole szkół ekonomicznych. W terenach zieleni zdawał tylko jeden uczeń, też absolwent z lat poprzednich, więc do tego wyniku nie należy się, myślę, przywiązywać. I również porównanie do roku ubiegłego. Jeśli chodzi o licea profilowane, w tym roku mamy wyniki lepsze niż w roku ubiegłym i również lepsze niż no, na poziomie zbliżonym do średniej wojewódzkiej. Teraz jeśli chodzi o technika, techników mamy dużo, uczniów zdających również duża grupa. Tak te wyniki przedstawiają się w tym roku. Kolor zielony to jest zdawalność średnia dla szkoły. Widzimy, że jak zwykle najlepiej się ma język polski. Z matematyką i z językami to już bywa różnie w zależności od danej szkoły. W porównaniu do roku ubiegłego, to są te kolorowe paski, widzimy, że również średnia dla techników powiatowych jest niższa niż w roku ubiegłym. W roku ubiegłym mieliśmy średnią wyższą niż średnia mazowiecka. W tym roku już niestety tak nie jest. Taka informacja, o którą wnioskowała komisja tutaj Rady Dziedzictwa. Ja w przekazanej informacji papierowej tam jeden błąd zaistniał, jeśli chodzi o liceum profilowane w Zespole Szkół w Tłuszczu. Skopiowały się dane z 2011 roku. Oczywiście absolwentów liceum profilowanego w Tłuszczu w tym roku już nie było, nie przystępowali do egzaminów, w związku z czym troszeczkę zmieniły się tutaj proporcje, ale widzimy, że dosyć znaczna grupa młodzieży, to jest prawie 14% absolwentów, nie przystępuje do egzaminu maturalnego z różnych przyczyn. Czasami jest tak, że deklarują przystąpienie, a w ostatniej chwili na egzaminie się nie pojawiają, bądź pojawiają się na jednym egzaminie, nie przychodząc na kolejne, więc ten wynik w ten sposób wygląda. Kilka słów o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. W przypadku naszych szkół zdają je uczniowie techników i zasadniczych szkół zawodowych. Mamy jeszcze szkoły policjalne na terenie powiatu, są szkoły niepubliczne. Tutaj kilka przykładów w celach porównawczych będzie podanych. Jeśli chodzi o zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, są wybrane najbardziej popularne zawody występujące w kilku szkołach. również pod nazwą szkoły macie Państwo liczbę uczniów, którzy przystąpili do danego egzaminu. Ja powiem tylko, że zdać egzamin zawodowy potwierdzający kwalifikacje zawodowe jest znacznie trudniej niż